Ludek i tratew ukazywało się na Nilu coraz więcej. Z jednych łapano ryby w sieci, na innych przewożono zbiory do stodół albo ryczące bydło do obór. Na innych odwiedzano znajomych, ażeby wśród śmiechu i krzyku zawiadomić ich, na co patrzyli wszyscy, że Nil przybiera. Niekiedy łodzie skupione jak stado kaczek rozbiegały się na wszystkie strony przed szeroką tratwą, która z górnego Egiptu niosła w dół olbrzymie bryły kamienne wyrąbane w nadbrzeżnych kopalniach. W powietrzu, jak ucho sięgało, rozlegał się szelest przybierającej wody, krzyk sploszonego ptactwa i wesołe śpiewy ludzkie. Nil przybiera, będzie dużo chleba. Przez cały ten miesiąc toczyło się śledztwo w sprawie napadu na dom następcy tronu. Każdego ranka łódź z urzędnikami i milicją przybijała do jakiegoś folwarku. Odrywano ludzi od pracy, zasypywano ich podstępnymi pytaniami, bito kijem. Ku wieczorowi zaś wracały do Memfisu dwie łódki. Jedna niosła urzędników, druga więźniów. Tym sposobem wyłowiono kilkuset przestępców, z których połowa nie wiedziała o niczym. Połowie zaś groziło więzienie lub kilka lat pracy w kamieniolomach. Niczego jednak nie dowiedziano się ani o przywódcach napadu, ani o owym kapłanie, który skłonił lud do rozejścia. W księciu Ramzesie kojarzyły się niezwykle sprzeczne przymioty. Był on gwałtowny jak lew i uparty jak wół. Obok tego miał wielki rozum i głębokie poczucie sprawiedliwości. Widząc, że śledztwo prowadzone przez urzędników nie wydaje rezultatu, książę pewnego dnia sam popłynął do Memfisu i kazał sobie otworzyć więzienie. Było ono zbudowane na wzgórzu, otoczone wysokim murem i składało się z wielkiej liczby budynków kamiennych, ceglanych i drewnianych. Budowle te po większej części były tylko wejściami albo mieszkaniami dozorców. Więźniowie zaś mieścili się w podziemnych jaskiniach wykutych w wapiennej skale. Kiedy następca przekroczył bramę, spostrzegł gromadkę kobiet, które myły i karmiły jakiegoś więźnia. Nagi ten człowiek, podobny do szkieletu, siedział na ziemi trzymając ręce i nogi w czterech otworach kwadratowej deski, która zastępowała kajdany. Dawno ten człowiek tak cierpi? Zapytał książę. 2 miesiące, odparł nadzorca. A długo jeszcze ma siedzieć? 1 miesiąc. Cóż on zrobił? Zelżył urzędnika zbierającego podatki. Książę odwrócił się i ujrzał drugą gromadę, złożoną z kobiet i dzieci. Między nimi był stary człowiek. Czy to są więźniowie? Nie, najdostojniejszy panie. To jest rodzina oczekująca na zwłoki przestępcy, który ma być uduszony. O, już prowadzą go do izby, mówił nadzorca. Po czym zwróciwszy się do gromadki rzekł. Bądźcie jeszcze chwilę cierpliwi, kochani ludzie. Zaraz dostaniecie ciało. Bardzo dziękujemy ci, zacny panie, odparł stary człowiek, zapewne ojciec delikwenta. Wyszliśmy z domu wczoraj wieczór. Len został nam w polu, a tu rzeka przybiera. Książę pobladł i zatrzymał się. Wiesz, zwrócił się do nadzorcy, że mam prawo łaski. Tak, er patre, odpowiedział nadzorca, kłaniając się, a potem dodał. Według praw, na pamiątkę twojej bytności w tym miejscu, synu słońca, dobrze prowadzący się, a skazani za obrazę religii lub państwa, powinni otrzymać ulgi. Spis tych ludzi będzie złożony u stóp waszych w ciągu miesiąca. A ten, którego mają w tej chwili dusić, czy nie ma prawa korzystać z mojej łaski? Nadzorca rozłożył ręce i pochylił się w milczeniu. Ruszyli z miejsca i przeszli kilka dziedzińców. W drewnianych klatkach na golej ziemi roili się w ciasnocie przestępcy skazani na więzienie. W jednym budynku rozlegały się straszne krzyki. Bito dla wydobycia zeznań. Chcę zobaczyć oskarżonych o napad na mój dom, rzekł głęboko wzruszony następca. Jest ich z górą 300, odparł nadzorca. Wybierzcie zdaniem waszym najwinniejszych i wypytajcie ich w mojej obecności. Nie chcę jednak, ażeby mnie poznali. Otworzono następcy tronu izbę, w której prowadził czynności urzędnik śledczy. Książę kazał mu zająć zwykle miejsce, a sam usiadł za słupem.